Pomódlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za przywilej bycia tutaj razem. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest naszą mocą i mądrością. Dziękujemy Tobie za Twojego Ducha, który zamieszkuje w nas i jest pośród nas. Dziękuję za to, że Ty napełniasz nasze serca pokojem i radością, zachętą, że Ty nas pouczasz, że Ty nas napominasz, że Ty strzeżesz naszych kroków. Prosimy, Panie Boże, aby to słowo, które będziemy wspólnie rozważać, aby ono nas przemieniało, aby ono prowadziło nas. Prosimy, Panie, aby wypełniało swoje dzieło w nas, aby upodabniało nas do obrazu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Bądź, Panie, błogosławiony i wywyższony. Amen. Pozwólcie, że przeczytam na wstępie dwa fragmenty z pism apostoła Jana. Najpierw fragment Ewangelii Jana, rozdział 17, wersety 20-23, a zaraz potem fragment z pierwszego listu Jana, z rozdziału 4, wersety 7-9 i 19-21. A nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą im dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat ich poznał, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Dzisiejsza niedziela jest szczególną niedzielą, nie tylko dlatego, że jesteśmy tutaj razem, ale również ze względu na miejsce, jakie ta niedziela zajmuje w roku liturgicznym. Rok liturgiczny tak naprawdę składa się z dwóch części. Pierwsza część, która właśnie dzisiaj dobiega końca, to upamiętnienie historii zbawienia. Przez mniej więcej pół roku, od pierwszej niedzieli Adwentu do dzisiejszej niedzieli, wspominamy kolejne wydarzenia z historii zbawienia. Od wcielenia, narodzin Chrystusa, poprzez Jego życie, służbę, mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, aż do dnia, kiedy Bóg zesłał na apostołów Ducha Świętego. I cały ten cykl, w którym wspominamy... Widzę, że mam konkurencję? Cały ten cykl, w którym wspominamy historię zbawienia i jej główne wydarzenia, zamknięty jest właśnie dzisiejszą niedzielą, niedzielą Trójcy Świętej. Wspominamy kolejne wydarzenia z historii zbawienia. Wspominamy kolejne epizody z tej historii, w trakcie których Bóg objawia się nam. Objawia nam się jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Historia zbawienia pokazuje nam całą Trójcę w działaniu, całą Trójcę w historii. Dzieło Trójcy w historii. Wcielenie Syna Bożego, Jego śmierć, to jak Bóg Ojciec wskrzesza Go z martwych, to jak Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, wstępuje na Kościół. Całą historię zbawienia, wszystkie trzy osoby Trójcy są zaangażowane, cała historia zbawienia objawia nam Trójjedynego Boga i właśnie dlatego ta część roku liturgicznego, która służy upamiętnieniu tejże historii zamyka się właśnie niedzielą Trójcy Świętej, kiedy rozważamy tajemnicę Trójjedynego Boga. Kiedy patrzymy już wstecz na to pół roku, które jest za nami, na te wszystkie tajemnice, które rozważaliśmy i widzimy, jak Trójjedyny Bóg objawia się swojemu Kościołowi poprzez wszystkie te wydarzenia. Bóg jest w Trójcy jedyny. Bóg jest Trójjedyny. Bóg jest miłością. To słowa apostoła Jana. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, i tak naprawdę o tym chciałbym dzisiaj mówić, jaki jest związek pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami. Bóg jest Trójjedyny i Bóg jest miłością. Czy jest jakikolwiek związek? Jeśli się nie zastanawialiście, macie okazję dzisiaj. Otóż związek moim zdaniem jest bardzo jasny, czytelny i mocny. Powiedziałbym nawet, że to jest konieczny związek. W jakim sensie konieczny? Ano w takim, że jeżeli Bóg nie jest Trójjedyny, to nie jest też miłością. Tylko Trójjedyny Bóg może być miłością. Bogu, który nie jest Trójjedyny, mogłoby się co najwyżej zdarzyć, że kocha. Ale On nie może być miłością. Dlaczego? Jeżeli Bóg jest, jeżeli mówimy o Bogu, że On jest, to mówimy o Jego naturze. Bóg, Jego natura się nie zmienia. Jeśli On jest miłością dzisiaj, to będzie nią jutro i był nią wczoraj. Jeśli Bóg jest miłością, to znaczy, że miłość nie jest cechą, którą Bóg nabył w którymkolwiek momencie historii. Jeśli Bóg jest miłością, to znaczy, że Bóg był miłością wtedy, zanim cokolwiek powstało. Zanim którekolwiek ze stworzeń zostało powołane do istnienia. No dobrze, ale co jest potrzebne do tego, żeby zaistniała miłość? Potrzebne są co najmniej dwie osoby. Potrzebna jest międzyosobowa relacja. A zatem jeśli Bóg jest miłością i był zawsze, to znaczy, że zawsze istnieć musiały co najmniej dwie osoby. A więc kiedy mówimy, że Bóg jest miłością, mówimy też w ten sposób, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Mówimy w ten sposób, że Bóg nie jest, Bóg, który jest miłością, nie jest Bogiem islamu, nie jest Bogiem, który jest monadą jakąś, tylko jest Bogiem Biblii, Bogiem w Trójcy jedynym. Wczoraj, dziś i jutro taki sam. A więc słuchajcie, w Trójcy, zanim powstał świat, zanim którekolwiek ze stworzeń zostało powołane do istnienia, w Trójcy istniała już relacja. Relacja pełna miłości. Ta relacja pełna miłości w Trójcy sprawia, że możemy Boga nazwać nie tylko Bogiem kochającym, ale możemy nazwać Boga Bogiem, który jest miłością. Nawiasem mówiąc, tak naprawdę bardzo wiele elementów międzyludzkich relacji, bardzo wiele elementów takich relacji międzyludzkich, o jakich mówi Biblia, jest kompletnie niezrozumiałych bez Trójjedynego Boga. Zwróćcie uwagę na to, że są pewne specyficzne międzyludzkie relacje w świecie Biblii, których inne cywilizacje nie znają, a nie znają ich właśnie dlatego, że nie znają Trójjedynego Boga. W żadnej poza chrześcijańską cywilizacją nie istnieje pojęcia równego, który jednocześnie jest podporządkowany. We wszystkich niechrześcijańskich cywilizacjach sprawa jest jasna. Jeśli ja jestem Tobie podporządkowany, to znaczy, że jestem gorszy. To znaczy, że jestem niższy. Mój status jest niższy niż Twój status. Tylko w chrześcijańskiej cywilizacji, słuchajcie, mamy sytuację, gdzie ludzie są równi, a jednocześnie są sobie podporządkowani nawzajem. Oczywiście takich relacji wewnątrz cywilizacji chrześcijańskiej jest wiele, ale najbardziej czytelną jest chyba małżeństwo. Gdzie żona jest podporządkowana mężowi, ale jednocześnie jest mu równa. Nie zrozumiemy tego, jeżeli nie znamy Chrystusa, równego Ojcu, który jest jednocześnie całkowicie mu podporządkowany. W innych kulturach i cywilizacjach mężczyzna panuje nad kobietą. Kobieta jest poddana mężczyźnie, ale za tym idzie prosta informacja. Kobieta jest gorsza. Kobieta posiada niższy status. Tylko w ramach chrześcijańskiej cywilizacji podporządkowanie możliwe jest pomiędzy równymi. Kolejna rzecz, słuchajcie. Równość nie oznacza jednakowość. A dążenie do doskonałości i do równości niekoniecznie oznacza uniformizację, ujednolicenie wszystkiego. Syn i ojciec są różni, a jednak są równi, tak? I to w niczemu nie przeszkadza i oni zawsze pozostaną równi, a mimo to są doskonali. We wszystkich poza chrześcijańskich światopoglądach dążenie do doskonałości, co oznacza? Dążenie do uniformizacji. Jeśli coś jest doskonałe, wzorzec doskonałości jest jeden. Jeśli Marek ma być doskonały i ja mam być doskonały, to obaj mamy stać się nie do odróżnienia od siebie. Dzięki wierze w trójjedynego Boga wiemy, że możemy być różni, a jednak wspólnie wzrastać do doskonałości. I że to, że jesteśmy różni, nie jest niczym złym i że to, że jesteśmy różni, nie przeszkadza nam w dążeniu do doskonałości. Bo równość niekoniecznie oznacza jednakowość. Znowu, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, jeśli nie znamy trójjedynego Boga. I słuchajcie, Kościół tak właśnie jest skonstruowany. Wszyscy jesteśmy równi, chociaż różni. W bardzo różny sposób obdarowani. I Kościół, kiedy dąży do doskonałości, do dojrzałości, nie dąży do tego, żeby te wszystkie różnice pomiędzy nami pozacierać. Wręcz odwrotnie. Kiedy Kościół wzrasta ku doskonałości, mam wrażenie, że te różnice niekiedy się wyostrzają. Różnice w sensie obdarowań, predyspozycji. Dojrzała ręka różni się od dojrzałej nogi dużo bardziej niż ręka od nogi w okresie płodowym. Właśnie dlatego, że jest bardziej, lepiej przystosowana do funkcji, którą spełnia w ciele. Kolejna rzecz, której nie zrozumiemy bez trójjedynego Boga. Poddanie, które jednocześnie jest wolnością. Słuchajcie, we wszystkich pozachrześcijańskich cywilizacjach poddanie oznacza niewolę. Poddanie oznacza to, że rezygnuje ze swojej wolności, ceduje swoją wolność na tego, któremu jestem poddany. On jest moim panem. Ja jestem jego niewolnikiem. W cywilizacji chrześcijańskiej, i to słuchajcie, widzimy i w małżeństwie, i w chrześcijańskiej wizji polityki i społeczeństwa, poddanie się komuś nie oznacza uznanie tego, że zrzekam się w jakimś sensie i w jakiejś części swojej wolności. Nie. W małżeństwie każdy z nas cieszy się 100% wolnością, a jednocześnie w 100% jesteśmy sobie nawzajem poddani i oddani. A zatem całkowite poddanie, będące jednocześnie pełną wolnością, to znowu jest rzecz, której nie zrozumiemy, jeśli nie znamy Chrystusa, który jest w pełni wolny, a jednocześnie całkowicie poddany Ojcu. Zobaczcie, tych kilka przykładów, które podałem, pokazuje nam, że trójjedyny Bóg i relacje, które zachodzą w Trójcy, są nam niezbędne do tego, aby zrozumieć relacje, które łączą nas i powinny nas łączyć z innymi ludźmi. No bo jeśli Bóg jest Trójcą, jeśli Bogu pełna miłości relacja istniała zawsze i istnieć zawsze będzie, nic dziwnego, że również my jesteśmy stworzeni nie do samotności, ale do relacji z Bogiem i z ludźmi. Kto z was czytał Komu bije dzwon, to pewnie pamięta wiersz, który stanowi motto do tej książki. Zaczyna się od słów: żaden człowiek nie jest samotną wyspą. I dokładnie tak jest, słuchajcie. Wszyscy jesteśmy powołani do społeczności. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w związkach małżeńskich, czy jesteśmy stanu wolnego, jesteśmy powołani nie do samotności, ale do społeczności z innymi ludźmi. Jesteśmy powołani do całego szeregu najróżniejszych relacji. Każdy z nas wchodzi w dziesiątki najróżniejszych relacji. Jesteśmy synami, córkami, ojcami, matkami, mężami, żonami, pracownikami, pracodawcami, przyjaciółmi. Wszystkie te relacje powinniśmy kształtować na podobieństwo relacji, które zachodzą w Trójcy, bo skoro jesteśmy stworzeni na obraz Boga i skoro mamy objawiać tym, kim jesteśmy i co robimy, Chrystusa, to wszystkie nasze relacje powinny być kształtowane na podobieństwo Trójcy. Dlatego słuchajcie, pośród najróżniejszych powołań, jakie wszyscy mamy, uniwersalne powołanie to jest powołanie do miłości. Powołanie do tego, by wchodzić z ludźmi w najróżniejsze relacje, których treścią i esencją jest miłość. Tak jak czytałem w pismach apostoła Jana. Bóg jest miłością, dlatego my winniśmy miłować się wzajemnie. Jeśli się wzajemnie nie miłujemy, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że nie znamy Boga, który jest miłością. Słuchajcie, kolejna rzecz, która wynika z tego faktu, że jesteśmy powołani właśnie do relacji, to to, że wszyscy jesteśmy potrzebni i wszyscy jesteśmy potrzebujący. Nie tylko różnorodność, ale nawet nasze braki, nasze niedostatki i niedoskonałości w Bożej opatrzności służą dobremu celowi, jakim jest miłość. Znacie pewnie wiersze księdza Twardowskiego. Jeden z nich mi się bardzo podoba. Słowa są mniej więcej takie. Gdyby wszyscy byli silni jak konie i gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, nikt nikomu nie byłby potrzebny. W Bogu nie ma niedoskonałości. A więc tutaj ta analogia do relacji wewnątrz Trójcy nie jest pełna i doskonała. U nas dodatkowym elementem, który powinien sprawiać, że te relacje jeszcze bardziej będą silne, jest to, że wszyscy siebie nawzajem potrzebujemy, nie tylko dlatego, że jesteśmy różnorodni, ale również dlatego, że wszyscy posiadamy jakieś braki. Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem i wszyscy nawzajem jesteśmy potrzebujący. Dlatego wszyscy nawzajem jesteśmy powołani do tego, aby nieść sobie pomoc, nieść sobie zachętę, napomnienie, dopełniać tego wzajem, czego każdemu z nas brakuje. I słuchajcie, na tym polega Kościół jako ciało. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, nie może ręka powiedzieć, nogom nie potrzebuje was. Nikt z nas nie może drugiemu bratu w Kościele powiedzieć, nie potrzebuje cię. Nikt z nas nie może powiedzieć komuś, nie masz nic w sobie, czym mógłbyś mi usłużyć. Bo to nieprawda. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Chrystus umywał nogi apostołom w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Piotr mówi, nigdy się na to nie zgodzę, żebyś ty umywał mi nogi. A Chrystus mówi, jeśli się nie zgodzisz, nie masz ze mną nic wspólnego. A więc słuchajcie, wszyscy jesteśmy potrzebni i potrzebujący. Nie tylko nie mogę komuś powiedzieć, nie potrzebuję cię, ale wręcz nie mam nic wspólnego z Chrystusem, jeśli odmawiam, aby inni mi służyli. Nie ma takiego człowieka w Kościele, nie ma takiego człowieka w ciele Chrystusa, który nie potrzebowałby służby ze strony innych braci i sióstr. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, kiedy myślimy o naszych wzajemnych relacjach, to to, że nasze wzajemne relacje są narzędziem uświęcenia. Czy zastanawialiście się kiedyś, na czym polega ćwiczenie się w pobożności? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze, ćwicz się w pobożności. Na czym polega ćwiczenie się w pobożności? Słuchajcie, były takie momenty w historii Kościoła, gdzie rozumiano to jako zamknięcie się w celi klasztornej i ćwiczenie się batem, lub też na inne sposoby kształtowanie jedynie relacji człowieka z Bogiem w oderwaniu od innych. Ale jeśli wczytamy się w listy pasterskie, jeśli wczytamy się w to, co generalnie apostoł Paweł ma do powiedzenia Tymoteuszowi, to widzimy, że ćwiczenie się w pobożności tak naprawdę chodzi tu o relacje. Tak naprawdę chodzi tu o ćwiczenie się w miłości braterskiej. Tak naprawdę chodzi tu o to, aby jeśli kocham Boga, kochać również bliźniego, no bo jeśli nie kocham bliźniego, to jestem kłamcą, mówiąc, że kocham Boga. Olbrzymia większość wszystkich napomnień, jakie znajdujemy w listach apostolskich, dotyczy tego, jacy winniśmy być wobec siebie nawzajem. Olbrzymia większość napomnień, które znajdujemy w listach apostolskich, to jest tak naprawdę komentarz do przykazania miłości. Apostołowie mówią, Zachęcajcie siebie nawzajem, napominajcie siebie nawzajem, przebaczajcie sobie nawzajem. Moglibyśmy tak wymieniać kolejne wskazówki, kolejne napomnienia. Największe przykazanie, przykazanie miłości Boga i bliźniego, to też, słuchajcie, przykazanie dotyczące relacji. To też wskazówka, jacy powinniśmy być wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że jedną z cech faryzeizmu była właśnie próba oderwania, uświęcenia od miłości. Uświęcenia od miłości braterskiej. Uświęcenia od relacji. Faryzeusze mówili, jeśli to, co należy się moim rodzicom ode mnie, złożę jako dar na świątynię, jestem wolny od zobowiązań wobec moich rodziców. Zobaczcie, oderwanie uświęcenia od relacji. Zamiast miłości mamy halachę, czyli przykazanie. Jestem w porządku, bo spełniłem przykazanie. Chrystus mówi, usuwacie Słowo Boże, a na to miejsce ustanawiacie ludzkie tradycje. Nie ma uświęcenia, jeśli nie kochasz swoich rodziców. Możesz dać 3 razy tyle na świątynię. Nie ma uświęcenia, jeśli nie kochasz swoich rodziców. Inny przykład. Czy wolno uzdrowić w sabat? Faryzeusze patrzą na tą sytuację z perspektywy czego? Znowu, halachy, tak? Czyli przykazania, ale rozumianego w taki mechaniczny sposób. Uzdrowił, czyli pracował. Pracował, czyli źle. Nie pracował, czyli dobrze. Czyli uzdrowił, źle. Nie uzdrowił, dobrze. Znowu, próba oderwania świętości i uświęcenia, próba oderwania posłuszeństwa Bogu od fundamentalnej rzeczy, jaką jest relacja, jaką jest braterska miłość. Apostoł Paweł w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian wyraźnie mówi nam, kim jesteśmy bez miłości. Nie? Gdybym cały swój majątek oddał ubogim, gdybym swoje ciało wydał na spalenie, gdybym całe dnie spędzał na modlitwie, gdybym każdą niedzielę uczestniczył w 3 nabożeństwach i jedno lepsze było od drugiego, nic mi nie pomoże, jeśli nie mam w sobie braterskiej miłości. Konkluzja, do której chciałbym was wszystkich tutaj doprowadzić, jest taka, że powinniśmy dbać o wzajemne relacje, zabiegać o wzajemną miłość we wszystkich, bardzo różnorodnych relacjach i kontekstach. Kochajmy swoje dzieci, kochajmy swoich rodziców, kochajmy siebie nawzajem, służmy sobie nawzajem. Jak mówi apostoł Paweł, wyprzedzajmy się wzajemnie, okazywaniu sobie szacunku. Róbmy nie tylko to, co naprawdę musimy, tak? Ale szukajmy okazji do tego, by usłużyć sobie nawzajem. Bo jeśli patrzymy na relacje wewnątrz Trójcy, to one są właśnie takie. Jeśli myślimy o tym i zastanawiamy się, czym jest prawdziwa miłość, to prawdziwa miłość to nie jest wypełnianie halachy. Czyli to nie jest mechaniczne wypełnienie tych najprostszych i najbardziej niezbędnych przykazań odnośnie wzajemnych relacji. Krótko mówiąc, nie wystarcza, że się nie kradniemy nawzajem i nie zabijamy. Tak? Jeśli chcemy naprawdę w naszych wzajemnych relacjach naśladować relacje wewnątrz Trójcy, to musi być miłość zapobiegliwa, miłość wyprzedzająca, miłość, która polega na tym, że zorientowani i skoncentrowani jesteśmy na tym, jak można, jak trzeba usłużyć mojemu bratu, mojej siostrze, mojemu dziecku, mojej mamie, wszystkim, pośród których żyjemy. Kolejna konkluzja, słuchajcie, to powinniśmy wszyscy pozbyć się ostatecznie wszelkich mrzonek o samowystarczalności. Pogańska jest wizja człowieka, który ze wszystkim sam sobie daje radę. Pogańska jest wizja człowieka, który wszystkim gra na nosie i mówi, nie potrzebuję was. Poradzę sobie bez was. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy w ciele. A jeśli jesteśmy w ciele, to nie jesteśmy ciałem, ale zaledwie i aż jednym z jego członków. A nigdy jeden z członków nie może powiedzieć pozostałym: nie potrzebuję was. Krótko mówiąc, zabiegajmy o innych i pozwalajmy, aby inni o nas zabiegali. Nieśmy innym pomoc, wsparcie, zachętę. Szukajmy wszelkich okazji i sposobności do tego, pamiętając o tym, co pisze apostoł Paweł, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. I dajmy innym okazję, aby robili to samo względem nas. Nie bądźmy jak Piotr, który mówi: nigdy nie umyjesz moich nóg. Bądźmy jak Piotr chwilę później, który mówi: Panie, nie tylko nogi, ale ręce, głowę, cokolwiek. Jest jedna rzecz, która często przeszkadza w naszych wzajemnych relacjach, a która jest bardzo charakterystyczna dla dzisiejszych czasów i dzisiejszej, współczesnej mentalności. Takiej mentalności technokratyczno-pragmatycznej. Często jesteśmy zorientowani na cel w tym, co robimy. I jesteśmy tak bardzo zorientowani na cel, że przestajemy być zorientowani na ludzi. Bardzo mi się podobało kiedyś takie sformułowanie, że są dwie wizje polityki. Mówię tutaj o polityce, tej dużej polityce. Są dwie wizje polityki. Jedna, dziennikarz, który użył tego sformułowania, stwierdził, że jest to wizja łacińsko-katolicka, która traktuje politykę jak misję. Druga, anglosasko-protestancka, która traktuje politykę jako służbę. Przekładając teraz z polityki na wszystkie inne dziedziny życia ten obraz, generalnie możemy być zorientowani na misję albo zorientowani na służbę. Na czym polega różnica? Jeśli mamy misję, jesteśmy zorientowani na cel, żeby tę misję zrealizować. Jesteśmy jak polityk, który ma po prostu wizję doskonałego ustroju i doskonałego państwa i zrobi wszystko, żeby ją wprowadzić, nawet jeśli będzie musiał połowę tego społeczeństwa po drodze wymordować. Nie? No bo on ma wizję, on ma misję, on wie, do czego dąży. Słuchajcie, czymś takim był komunizm. Ci ludzie mieli misję, ci ludzie mieli wizję. Ostateczny kształt świata, który sobie wyobrażali, wydawał się cudowny, tak? Wszyscy mają wszystko, czego potrzebują. Ale jest wizja, jest cel. Kto staje na drodze? Trudno, jego problem. Do polityki, do relacji wewnątrz Kościoła, do relacji wewnątrz naszych rodzin i w ogóle wszędzie podchodźmy raczej jako do służby niż jako do misji. Pamiętając o tym, że okej, mamy cel, który chcemy osiągnąć, ale ten cel chcemy osiągnąć razem. Ten cel chcemy osiągnąć służąc sobie nawzajem. Żeby się na końcu nie okazało, jak w tym starym dowcipie, że udała się operacja, tylko pacjent zmarł. Co zrobić, żeby być człowiekiem służby, a nie człowiekiem misji? Co zrobić, żeby być człowiekiem zorientowanym na ludzi, a nie zorientowanym na cel? Słowo Boże daje nam prostą wskazówkę: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Czyli znowu odsyła nas do relacji wewnątrz Trójcy. Chrystus równy Ojcu. Chrystus, który nie musiał uniżać się, nie musiał się schylać, nie musiał stawać się podobnym do nas, a jednak to zrobił. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Ojcu. Znowu to, co apostoł Paweł w 13 rozdziale, pierwszego listu do Koryntian pisze: miłość nie szuka swego. I to jest, słuchajcie, chyba najbardziej mocne z tych kilku sformułowań na temat miłości, które znajdujemy w hymnie o miłości. Miłość nie szuka swego. Czego szuka, jeśli nie swego? No, szuka właśnie tego, w jaki sposób usłużyć, w jaki sposób zachęcić, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób podnieść. Nasze wzajemne relacje mają też olbrzymie znaczenie jako świadectwo. W 13 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy czytamy o tym, że Chrystus jest krzewem winnym, a my latoroślami, znajdujemy też takie słowa. To jest Ewangelia Jana, 13 rozdział. Przepraszam, 15 rozdział. Od 7 wersetu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jeśli trwamy w miłości Ojca, będziemy trwali w miłości wzajemnej. Jeśli nie będzie widać w nas miłości wzajemnej, oznacza to najprawdopodobniej, że nie trwamy w miłości Ojca. Ostatnia rzecz, na jaką chciałbym wam zwrócić uwagę, to cel. Cel, do jakiego zmierzać powinny nasze wzajemne relacje. Krótko mówiąc, co osiągniemy, jaki pożytek będziemy mieli, jeśli nasze wzajemne relacje będą przeniknięte miłością wzajemną na podobieństwo relacji w Trójcy. Tym celem jest radość. Słuchajcie, nic tak, to wiemy, tak? Nic tak nie cieszy na tym świecie jak miłość. Nic tak nie cieszy człowieka jak miłość dzieci, miłość do dzieci, jak zakochanie, jak miłość żony, jak wszystkie te relacje, w które wchodzimy, jeśli tylko są rzeczywiście przesycone prawdziwą miłością. Radość. To jest nagroda, którą już tutaj na ziemi otrzymujemy, jeśli miłujemy się wzajemnie. W bardzo starym numerze Reformacji w Polsce, 2004 roku, jest taki artykuł Przesiąknięci Trójcą Douglasa Jonesa. I tam jest takie pytanie, co robił Bóg przed stworzeniem świata? Odpowiedź? Pewnie się doskonale bawił. Wyobraźcie sobie trzy osoby będące w doskonałej harmonii ze sobą, pełne wzajemnej miłości, które nie mają żadnych zmartwień i mnóstwo wolnego czasu. Radość. Radość i zabawa. Myślę, że nie jest nadużyciem, jeśli dostrzegamy wewnątrz Trójcy te właśnie elementy. I słuchajcie, jeśli nasze wzajemne relacje będą podobne do tych, które są wewnątrz Trójcy, jeśli rzeczywiście ich treścią i esencją będzie wzajemna miłość, to owocem będzie radość. Jako jeden z owoców Ducha. O ile się nie mylę, w zeszłym roku Bubu cytował tutaj fragment, którym kończy się Stary Testament. Fragment o przyjściu Mesjasza i o tym, że On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. To jest, słuchajcie, niesamowite zdanie. To jest jedno z fundamentalnych zdań w ogóle w Biblii. Ono pokazuje nam, czym jest misja Chrystusa, czym jest Jego dzieło. On przywraca to, co zostało zniszczone. Przywraca tą międzypokoleniową więź. On przywraca miłość tam, gdzie ona powinna być, a gdzie jej nie ma z różnych powodów. Oczywiście ten fragment mówi o ojcach i synach, ale myślę, że jego zastosowanie jest dużo szersze. Generalnie Chrystus zwraca nasze serca ku sobie. Generalnie jednym z efektów, jednym z aspektów dzieła Chrystusa jest to, że tam, gdzie te relacje są zniszczone, tam, gdzie miłości brakuje, tam, gdzie brakuje przebaczenia, tam, gdzie pojawia się złość, nienawiść i cokolwiek innego, co Chrystusowi się nie podoba, tam On mocą swego przyjścia, mocą swego krzyża, mocą swego słowa przywraca odbudowuje. Zwraca ku sobie nasze serca wtedy, kiedy jesteśmy odwróceni do siebie plecami. I słuchajcie, to jest, kiedy rozpatrujemy, kiedy rozważamy historię zbawienia, kiedy myślimy o wcieleniu, narodzeniu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym wszystkim, co On dla nas, dla całego Kościoła zrobił, to jest, słuchajcie, coś, co niesie nadzieję. To jest coś, co pokazuje, że wszędzie tam, gdzie miłości brakuje, wszędzie tam, gdzie te relacje dalekie są od tego, co widzimy w Trójcy, wszędzie tam mocą Chrystusa, mocą Jego dzieła, mocą Jego krzyża, mocą Jego słowa, miłość może zostać przywrócona. W jaki sposób? Jak wszystkie owoce Ducha, jak wszystkie dary łaski, Bóg działa pośród nas, w Kościele i w Słowie. A zatem jeśli chcemy, aby Bóg zwrócił nasze serca ku sobie nawzajem, to musimy obficie czerpać z tych instrumentów, z tych źródeł, które On nam daje. Słowo Boże, społeczność Kościoła, nabożeństwo, wszystko to jest narzędziem, za pomocą którego Bóg zwraca nasze serca ku sobie nawzajem. I w ten sposób, słuchajcie, tajemnica Trójcy jest jednocześnie tajemnicą Kościoła. Tajemnica Trójcy jest jednocześnie tajemnicą człowieka, tajemnicą naszych wzajemnych relacji. Jest czymś, czego nie zrozumielibyśmy, gdyby Bóg w swojej łaskawości nie objawił się nam jako jeden Bóg w trzech osobach. Amen.